Dziś przypada 32. rocznica śmierci sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.
W Szczecinie zostanie zamknięty diecezjalny proces o cudownym uzdrowieniu młodej kobiety za wstawiennictwem sługi Bożego księdza kardynała.
O godzinie 17.30 rozpocznie się publiczna sesja, podczas której proces diecezjalny zakończy się, a dokumenty będą przekazane do Watykanu.
Proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu rozpoczął się 27 marca 2012 roku. Dotyczy młodej kobiety chorej na raka tarczycy.
Modlitwy sióstr zakonnych za wstawiennictwem sługi Bożego zostały wysłuchane. Kobieta została trwale uzdrowiona.
I zmieniamy temat. W Sejmie odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, podczas którego rozpatrywana była informacja o stanie zaawansowania wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej.
Podczas posiedzenia posłowie pytali również przewodniczącego Krajowej Rady Jana Dworaka o sprawę dyskryminacji telewizji Trwam.
Poseł Maciej Małecki zwrócił uwagę na tak zwany efekt zabetonowania multiplexu. Tłumaczył, że koncesję uzyskała wąska grupa. Poseł w tym kontekście odniósł się do zwężania treści przekazywanych przez nadawców. Pytał, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji posiada informacje o tym, jak pierwszy etap wpłynął na strukturę programów.
Na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji możemy dowiedzieć się, że proces cyfryzacji odbywa się dwukierunkowo. Przygotowanie techniczne i programowe, mówił poseł Andrzej Jaworski. Do tej pory, jak podkreślał polityk, nie udało się dowiedzieć, kto odpowiada za całość przedsięwzięcia.
Jeżeli na stronach ministerstwa możemy zapoznać się z pewnymi danymi i procesami, to na stronie Krajowej Rady Radiofonii jest swoista wolna amerykanka, akcentował poseł Jaworski.
Nawet dzisiaj w swoim wystąpieniu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiedział, że rozstrzygnięcie ostatnich 4 miejsc na multipleksie odbędzie się przed wakacjami. Czyli najprostsza rzecz, która powinna być podana do publicznej wiadomości, kiedy to rozstrzygnięcie zapadnie, kiedy zbierze się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jest tylko i wyłącznie wiedzą tajemną w głowie pana przewodniczącego. I tak jak rozumiem, pozostałe osoby też tej wiedzy nie mają. Jeżeli tak podstawowy temat, jak daty rozstrzygnięć są nieznane, to nic dziwnego, że nieznane są kryteria, na podstawie których przewodniczący Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie tą decyzję podejmować.
Poseł Marzena Machołek zwróciła uwagę, że to nie bez przyczyny przy omawianiu procesu cyfryzacji w Polsce mówi się o nieprzyznaniu przez Krajową Radę koncesji dla telewizji Trwam. Sprawa ta bowiem, jak w soczewce, skupia wszystkie nieprawidłowości tego procesu.
Decydujecie państwo w zasadzie o tym, o czym będą Polacy mogli być informowani i jakie treści będą do Polaków docierać. To jest wielka, wielka rola. Najważniejsza rzecz to zachowanie odpowiednich proporcji w treściach przekazywanych poprzez programy telewizyjne. I dzisiaj niestety te proporcje są zachwiane. Mamy absolutną asymetrię między rozrywką a treściami wychowawczymi, patriotycznymi, edukacyjnymi. Ubolewam szczególnie nad tym jako nauczyciel, jako wychowawca, jako członek Komisji Edukacji. A już zupełnie nie możemy odnaleźć tak ważnych dla procesu wychowania treści i wartości religijnych.
Posiedzenie transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Prokuratura po raz kolejny zlekceważyła fakt, że poniża się ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
Ryszard Nowak w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą złożył doniesienie do prokuratury apelacyjnej w Warszawie w sprawie znieważenia dyrektora katolickiej rozgłośni przez ponad 40 internautów na portalu Gazety Wyborczej.
Także prokuratura rejonowa Warszawa Ochota, która roboczo zajmowała się sprawą, odmówiła wszczęcia dochodzenia ze względu na, jak to określiła, niską szkodliwość społeczną.
Zażalenie komitetu na decyzję prokuratury do Sądu Rejonowego w Warszawie zostało odrzucone. Teraz do sądu trafi kolejny wniosek w sprawie odmowy przyjęcia zażalenia.
Ojciec Rydzyk jest przecież wielkim autorytetem dla wielu milionów osób, a więc powinien być szczególnie chroniony. Jeżeli prokuratura po raz kolejny twierdzi, że nawoływanie do zabicia ojca Rydzyka to jest niska szkodliwość społeczna, no to ja uważam, że prokuratura wszystko robi, żeby tą sprawę umorzyć. Dzisiaj wysłaliśmy kolejne zażalenie do sądu i jeżeli prokuratura w dalszym ciągu będzie udawała, że nic się nie dzieje, to my w takim razie pojedziemy do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przedstawimy całą dokumentację. Prokuratura działa niezgodnie z prawem, dlatego że my jako stowarzyszenie mamy prawo przejrzeć akta sprawy i mamy prawo odwołać się na decyzję o umorzeniu dochodzenia. A tutaj prokuratura twierdzi, że my takiego prawa nie mamy. A więc prokuratura złamała prawo, dlatego że takie podobne przypadki, gdzie prokuratura umarzała sprawę, a my się odwoływaliśmy i jechaliśmy do sądu, takich przypadków było pełno, takich błahych przypadków.
Zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę przewiduje projekt zmian w kodeksie pracy, który trafił do Sejmu.
Autorem dokumentu są posłowie przynależący do 4 tzw. chrześcijańskich zespołów parlamentarnych. Chcą oni w ten sposób dać możliwość rodzinom spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym. Podkreślają również, że na rozwiązaniu skorzystają właściciele małych sklepów.
Inspiracją do zajęcia się tą kwestią był apel księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, na pielgrzymce kobiet do piekar. Powiedziała poseł Izabela Kloc, dodała, że cały czas, jak wynika z badań, rośnie grupa osób popierających wprowadzenie ustawowego zakazu handlu w niedzielę.
W latach 90., jak Pentor wskazuje, było to 25% Polaków. 6 lat temu 55% Polaków, a 77% Polaków już obecnie popiera właśnie zakaz handlu w niedzielę. Więc myślę, że jest to taka inicjatywa, która wychodzi naprzeciw polskim rodzinom, polskim matkom, również mężczyznom, którzy też chcą mieć żony, bo to głównie kobiety pracują w tych wielkich supermarketach, chcą mieć żony w niedzielę.
Od kilku lat działa społeczny ruch świętowania niedzieli. Funkcjonuje również obywatelska inicjatywa Wolna Niedziela. Jednak niektóre środowiska zwracają uwagę na ekonomiczny aspekt wolnych niedzieli.
Poseł Andrzej Jaworski stwierdził, że działa tu pewnego rodzaju lobby na rzecz hipermarketów, które straszy zwolnieniem pracowników.
Te osoby, które chcą wydać odpowiednią kwotę na zakupy, mogą to zrobić także w inne dni tygodnia, mogą to zrobić także w soboty. Jest to jak najbardziej naturalne. Jeżeli chodzi o drugi zarzut, który bardzo często się powtarza na temat tego, że pracownicy będą musieli być zwolnieni. Otóż obowiązujące obecnie ustawodawstwo zakłada, że osoba, która pracuje w niedzielę, będzie musiała ten dzień i tak mieć wolny. Większe zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników w soboty czy w piątki równoważy ten stan rzeczy i nie ma możliwości, aby tutaj straszyć naszych obywateli tym, że ktoś straci pracę.
Sejm zajmował się propozycją wprowadzenia rocznych płatnych urlopów rodzicielskich.
Rządowy projekt w tej sprawie mają poprzeć kluby Platformy Obywatelskiej, a także Prawa i Sprawiedliwości. PO podkreśla, że jest to odpowiedź na wyzwania demograficzne. Według Prawa i Sprawiedliwości projekt idzie w dobrym kierunku, ale jest absolutnie niewystarczający.
Klub SLD i Solidarna Polska złożyły poprawki do rządowego projektu. Według przedstawicieli tych klubów zaproponowane rozwiązanie trzeba jeszcze rozszerzyć.
A przed nami jeszcze informacje o pogodzie. Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Rano lokalnie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, głównie na zachodzie kraju.
Temperatura od 24 stopni na południowym wschodzie, od 19 do 21 stopni na zachodzie i północy, do 18 stopni na wybrzeżu, w dolinach sudeckich i na Podhalu.
Wiatr słabi umiarkowany, w rejonie burz dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-wschodni.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 993 hektopaskale.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy Państwu za uwagę.